El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata. Cześć, witajcie, tutaj Monika Buławat w kolejnym odcinku audycji podróżniczej. Dzisiaj mam dla Was klimaty australijskie, bowiem niedawno na Uniwersytecie Gdańskim odbywała się 7. edycja Dni Australii organizowanych przez Albion House, czyli cykl spotkań o nauce, pracy, życiu i podróżach szeroko pojętych dotyczących Australii. I te spotkania są organizowane w kilku miastach Polski i podczas tych spotkań można było zarówno spotkać się z podróżnikami, którzy odwiedzili Australię, ale również osoby, które brały udział w programie takich jak Ucz się lub pracuj, a potem zwiedzaj Australię, krótko mówiąc. Opowiadali o swoich doświadczeniach z tym krajem, ale także można się było dowiedzieć, jak można wyjechać do Australii właśnie na takie programy, żeby trochę się pouczyć albo popracować, a potem mieć na przykład miesiąc wakacji i zwiedzać i jeździć po Australii. Ale też gościem był Marek Niedźwiecki, czyli fan tego jakże ciekawego kontynentu, czyli Australii. Jeżeli chodzi o organizatora Albion House, nie wiem, czy wiecie, czy to jest organizacja, firma, to może posłuchajcie.
Jest to firma zajmująca się wyjazdami zagranicznymi, edukacyjnymi, tak naprawdę na cały świat, ale głównie zajmujemy się Australią, gdzie mieszkamy i to jest jakby nasz główny konik. Tak, firma istnieje od 96 roku i ma swoje oddziały, swoje biura właśnie w Warszawie, w Katowicach, w Nowym Targu i w Sydney. Tak naprawdę zajmujemy się organizacją wyjazdów od A do Z, więc jeżeli ktokolwiek do nas przyjdzie, czy zadzwoni, napisze maila, wtedy się z nim zazwyczaj umawiamy. Lubimy po prostu z każdym porozmawiać i indywidualnie podejść do każdego, jeżeli chodzi o wyjazd, bo każdy ma inne potrzeby, każdy ma inny czas wyjazdu, budżet inny, więc po prostu my to dopasowujemy do danej osoby. I tak naprawdę zajmujemy się organizacją takiego wyjazdu od początku, czyli od aplikacji wizowej, od wyboru szkoły, transportu, zakwaterowania na miejscu, tak? Czyli wszystko tak od A do Z, jeżeli chodzi o całą kompleksową obsługę wyjazdu do Australii, a na miejscu w Sydney mamy swoje biuro, więc też jakby jesteśmy takimi rezydentami na miejscu, więc cokolwiek się dzieje, to też reagujemy i po prostu mamy kontakt z naszymi klientami, z naszymi uczestnikami wyjazdów, także zajmujemy się tak naprawdę wyjazdami od A do Z. Jeżeli chodzi o szablon, to tak naprawdę nie, bo tak jak wspominałam wcześniej, indywidualnie dopasowujemy oferty do każdego. Mamy standardowe jakieś oferty, czy oferty specjalne na Dni Australii i to właśnie jest zawarte w naszym katalogu, który tutaj jest dostępny, czy jest dostępny również online, czy możemy Wam również go wysłać. Natomiast jeżeli chodzi o długość trwania jakiegoś kursu, czy o to, jakie ktoś ma potrzeby wyjazdowe, no to już wtedy dopasowujemy indywidualnie.
Czyli można zarówno wyjechać, żeby się uczyć, ale także zwiedzać?
Tak, jak najbardziej. To właśnie jest taki fajny program Study and Travel in Australia, czyli łączymy naukę z podróżowaniem i tak naprawdę z pracą, ale są również programy typu Work and Travel, czyli typowe wyjazdowe na wizy tymczasowe, czyli do pracy i do podróży. Tak więc tak naprawdę na różne typy wyjazdów dzieli się Australia, na różne możliwości. Standardowo za opłaty wizowe jest to 490 zł od głównego aplikanta. Teraz obecnie mamy oferty specjalne, czyli na wyjazdy studenckie każdy, kto odwiedza Dni Australii otrzymuje $200 jako start i są też również inne opcje, jeżeli chodzi o zniżki. Codzienne życie wygląda dosyć normalnie. No, zaczyna się wcześnie, kończy się bardzo późno, bo jest bardzo dużo rzeczy do roboty i bardzo dużo się dzieje w samym mieście, więc to jest właśnie na tyle fajna opcja. Natomiast jest to duże miasto, tak? 6 milionów mieszkańców, rozciągnięte na wiele kilometrów w głąb i tak naprawdę no, życie jest fajne. 100 plaż mamy w Sydney, więc właśnie często nasi klienci mówią o tym, że 20 minut po pracy czy 20 minut po szkole można być na plaży, więc to jest bardzo bardzo fajne. Okej, wy tutaj w Trójmieście nie macie tego problemu, ale właśnie inni mieszkańcy Polski faktycznie mają trochę dalej. Natomiast są to plaże z białym piaskiem. Większą część roku świeci słońce i jest bardzo ładna pogoda.
A czy jest to miasto drogie?
Drogie. No jedno z droższych na świecie, to na pewno. Natomiast jeżeli pracuje się na miejscu i nie wydaje się złotówek zarobionych w Polsce, no to wtedy perspektywa życia na miejscu wygląda zupełnie inaczej, tak? Jest wtedy tak naprawdę dostępność życia jest o wiele większa niż przyjeżdżając właśnie z polską złotówką.
A czy jeżeli przyjeżdżamy, to pomagają Państwo również w znalezieniu mieszkania?
Tak, jak najbardziej. Czyli znajdujemy mieszkanie dla Was, pomagamy w znalezieniu pracy. Oczywiście nie możemy jej zagwarantować, bo każdy jest inny, natomiast mamy już sieć kontaktów i firm, z którymi współpracujemy, którzy właśnie szukają, które szukają osób do pracy, więc jak najbardziej każdy nasz klient na miejscu pracuje, nie ma osoby, która nie pracuje w Australii, więc ta praca faktycznie jest.
Czy są jakieś konkretne terminy aplikacji?
Nie, no w zależności. Jeżeli ktoś jest zainteresowany kursem językowym, to kurs zaczyna się co poniedziałek, co każdy poniedziałek, tak, jest start, więc nie ma znaczenia jaka pora roku i kiedy ktoś chce przyjechać. Natomiast jeżeli chodzi o kursy zawodowe, czy o kursy, czy o studia, no to tu już są wytyczone terminy w ciągu roku. Jest kilka takich terminów, kiedy można właśnie się dostawać na te studia.
Wspominałam, że również były osoby, które jeździły po Australii. Byłam na prelekcji blogera Gdzie Bądź, a tak właściwie Gdzie Bądź jest to nazwa jakby projektu dwóch osób, a trzeci jest to dron, jakże o ciekawym imieniu Johnson. Jeżeli chodzi o resztę ekipy, to Piotr i Zońka. Ja rozmawiałam z Piotrem odnośnie jego wyprawy do Australii. Ciekawa prelekcja, dowiedziałam się kilku nowych rzeczy, na przykład tego, że do Australii nie można wjechać z psem. To wszystko wynika dlatego, że w Australii tak bardzo chronią swoje środowisko, swoją faunę, florę, że boją się, żeby ktoś z zewnątrz nie przywiózł jakiejś choroby. Piotr opowiedział taką anegdotę, że kiedyś siedział na plaży po prostu i podszedł do niego Australijczyk z pytaniem, czy nie ma otwieracza do piwa, bo po prostu ma dwa i nie ma jak otworzyć. I tutaj Piotr wykorzystał znaną, myślę, w większości osób sztuczkę otwierania dwóch butelek piwa, czyli kapsel o kapsel. I ten Australijczyk takie, wow, jak to tak można coś takiego tak zrobić, takie po prostu zrobił na nim duże wrażenie. I Piotr jakby dostał za to, że po prostu pomógł temu Australijczykowi, dostał jedno z tych piw. Czyli taka po prostu otwartość na innych, chęć pomocy, podzielenia się tym, czym mamy. Ale może teraz przejdźmy już do tego, jak wyglądał tak pokrótce wyjazd.
Wyjazd do Australii wyglądał tak, że przyleciliśmy do Sydney. Tam zakupiliśmy samochód, którym ruszyliśmy w dwumiesięczną spontaniczną podróż z metą w Brisbane w stanie Queensland. Natomiast nie jechaliśmy tą najprostszą drogą, trasą, która powiedzmy miałaby około 1000 km, ale pojechaliśmy sobie naokoło przez Outback. Cała trasa liczyła 5000 km i obfitowała w bardzo zmienny krajobraz i moc atrakcji. Outback to są tereny półpustynne i pustynne w Australii. Charakteryzuje je to, że rzeczywiście ten klimat jest dużo bardziej wymagający. Zagęszczenie ludności jest bardzo niskie, więc cechuje się tym, że rzeczywiście ciężko jest tam spotkać człowieka miejscami. Wielokrotnie mieliśmy tak, że najechaliśmy i przez kilkadziesiąt kilometrów nie mieliśmy w ogóle żadnych znaków życia, włącznie z tym, że nie minął nas żaden samochód ze strony przeciwnej. Więc to było ciekawe doświadczenie, troszeczkę jak jazda po zupełnie nowej planecie, którą moglibyśmy akurat kolonizować. Outback cechuje się również wymagającym klimatem, gdzie musieliśmy stawić czoła naprawdę strasznym upałom, ale udało się.
Australia często kojarzy się z miejscem którym są tylko jakieś pustynie, po prostu tylko ten czerwony piach, ta góra Uluru i po prostu ciepło, gorąco. No, jeszcze Sydney, no, opera oczywiście, ale to tylko jest część, o której nam przychodzi tak na pierwszą myśl do głowy. I jeżeli chodzi o ten krajobraz, to oczywiście nie tylko te pustynie, ale również góry. Najwyższe wzniesienie, czyli Góra Kościuszki, 2228 metrów. No, nie jest to co prawda jakaś wysoka góra, ale jednak już mamy urozmaicenie krajobrazu. Znajduje się ona w południowo-wschodniej Australii. Ale też, co ciekawe, w Australii mamy lasy deszczowe, które zupełnie nie pasują nam do klimatów pustynnych, ale jednak można je spotkać na północy oraz na wschodzie Australii, w okolicach Brisbane. A jak zmienił się krajobraz w czasie podróży Piotera? O tym zaraz usłyszycie.
Australia jest krajem gigantycznym i bardzo zdywersyfikowanym zarówno pod względem krajobrazu, jak i klimatu. Natomiast no, my spędziliśmy 2 letnie miesiące w Australii i ich wspólnym mianownikiem rzeczywiście były bardzo wysokie temperatury, do tego stopnia, że tak jak czasami jeździmy po świecie i szukaliśmy jakiegoś zakwaterowania i mówimy, kurczę, żeby tylko była ciepła woda, tak w Australii nie mogliśmy doczekać się kempingu, na którym znajdziemy zimną wodę, bo rzeczywiście te bojlery były, te zbiorniki były już tak nagrzane, że zimna woda była dla nas zbawieniem. Ja zawsze powtarzam, że jedyne, co jest potrzebne do podróżowania, to jaja. W Australii dodaję czas. Jest to kraj naprawdę gigantyczny. Wydawać by się mogło, że to tam z Sydney do Brisbane, no to jest 1000 kilometrów. Teoretycznie i praktycznie jesteśmy w stanie zrobić to w jeden dzień, ale szkoda sensu, żeby taką trasę realizować w ciągu jednego dnia, czy 2 dni, czy 3 dni, bo tak naprawdę na tym odcinku czeka na nas tyle atrakcji, że równie dobrze no, 2 tygodnie jechać wybrzeżem to jest absolutnie żaden problem. Więc jak najłatwiej się tam dostać? No, czyhać na promocje lotnicze. Tak naprawdę najłatwiej chyba, najtaniej z definicji dolatuje się do Perth w zachodniej Australii. No ale tutaj właśnie poprawka na to, że żeby dotrzeć z Perth do Sydney, to potrzebujemy albo kilku tygodni jazdy, albo kupić drogi wewnętrzny bilet lotniczy, więc niejednokrotnie no, w ogólnym rozrachunku taniej wychodzi dolecieć do Sydney czy do Melbourne.
A jeżeli chodzi o miasta, to jakie atrakcje tam na nas czekają? Czy są jakieś zabytki, które warto zobaczyć?
Niekoniecznie. Kolonizacja, że tak powiem, biała kolonizacja wyspy rozpoczęła się stosunkowo późno. To nie jest Europa, gdzie możemy sobie różne średniowieczne zabytki odnaleźć. Natomiast australijskie miasta mają do zaoferowania naprawdę niepowtarzalny klimat, i mówię o takim klimacie międzyludzkim, tego jak czujesz się na miejscu, tak zwany vibe. Jednym z moich naprawdę ulubionych miejsc, które odwiedziłem na świecie, jest Melbourne. No, jest to miasto, które jest taką troszeczkę pułapką, bo daje naprawdę bardzo zróżnicowany i trudny momentami klimat, odczuwalny. Natomiast atmosfera tam panująca była dla mnie naprawdę czymś magicznym. Miło wspominam też Sydney, Brisbane, podobnie Gold Coast, więc z każdym z australijskich miast mam miłe wspomnienia, ale w szczególności wyróżniłbym Melbourne. No, atrakcji jest dużo takich nowożytnych, nazwijmy to, kina, teatry, parki, to w jaki sposób spędzamy czas. Bardzo fajnie urbanistycznie zaplanowane są te miasta, tak jak Melbourne czy Brisbane, które jest miastem nad rzeką, ale ze sztucznie zbudowaną plażą. I tam miasto zapewniło taką atrakcję, gdzie no, można się poczuć tak, jakbyśmy byli rzeczywiście na jakiejś bardzo fajnej rivierze, a kąpiemy się w basenie z widokiem na rzekę, więc to jest taki ciekawy pomysł. No i samo to, że tak naprawdę z dowolnego dużego miasta w Australii na bardzo fajną plażę dla ludzi docieramy w ciągu pół godziny, godziny, maksymalnie półtorej.
Często, kiedy myślimy o faunie Australii, to kojarzy nam się od razu z pająkami, krokodylami i innymi stworzeniami, które po prostu tylko czyhają, żeby nas pożreć, zaatakować, naszpikować swoim jadem. Ale też myślimy kangury. Nam się one kojarzą z takimi fajnymi zwierzątkami, coś właśnie typowo takie australijskie, że po prostu to jest ich takie niemal dobro narodowe, ten kangur. A w rzeczywistości to wygląda troszeczkę inaczej. Tam kangury są uznawane trochę jak szkodniki, nawet można wykupić ubezpieczenie od wypadku z kangurem, jeżeli chodzi o samochód. A w sklepach można kupić steki z kangurów, które podobno są smaczne, ale również są niedrogie. Także tutaj dla nas myślę, że może być też taki szok, że jednak kangura jeść. No dla nas to jest coś zupełnie nowego. Piotr podczas swojej prezentacji mówił też o tym, że spotkał walabie Benety, czyli to są takie jakby mniejsze wersje kangurów. I ja zawsze z tym gatunkiem kojarzę mi się w gdańskim zoo. Również są te zwierzęta do zobaczenia i na ogrodzeniu jest po prostu taka tabliczka. Walabia Beneta drapie i gryzie. I po prostu ja zawsze się śmiałam strasznie z tej tabliczki, że po prostu ta walabia tak tylko czyha na nas, żeby tylko jak podejdziemy troszeczkę bliżej do ogrodzenia, to po prostu ona tam na nas się rzuci, będzie nas drapać i gryźć. Także ja mam akurat tutaj takie skojarzenie z tym gatunkiem. Ale no może posłuchajmy, jak wyglądają sytuacje z tymi wszystkimi zwierzętami w Australii.
Czy Australia to kontynent, gdzie ciągle napotykamy się na jakieś węże, pająki i inne groźne stworzenia?
To jest takie stereotypowe myślenie. Ono ma oczywiście podstawy teoretyczne, ponieważ wszystkie tak naprawdę najbardziej jadowite stworzenia, z 10 najbardziej jadowitych węży bodajże 9 mieszka w Australii. No i dodajmy do tego te meduzy, dziobaki, które też wbrew pozorom są jadowitymi zwierzętami, pająki, rekiny. No ktoś mógłby pomyśleć, że Australia czyha na jego życie, ale paradoksalnie no z tych klasyków australijskiej fauny największym zagrożeniem dla ludzkiego życia jest kangur, który bardzo lubi bezmyślnie wskakiwać pod koła samochodów, w ten sposób powodując wypadki niejednokrotnie śmiertelne, więc więcej w tym jest takiej, nazwijmy to, miejskiej legendy, niż realnego zagrożenia. Oczywiście te zwierzęta tam są, pająki też. Wiele pająków czyha, w cudzysłowie, na nasze życie. Jest jeden taki przerażający pająk, który nazywa się Huntsman i on wygląda tak, jak się nazywa, bardzo przerażająco, ale z perspektywy zagrożenia jest absolutnie łagodnym i pożytecznym członkiem ogniska domowego, bo on pełni taką rolę troszeczkę jak glonojad, że czyści nasze mieszkanie z innych owadów, no i trzeba po prostu przyzwyczaić się do tego, że mamy takiego małego potwora, ale on ma no, praktyczne zastosowanie.
To teraz o Australii już wiemy naprawdę sporo. Pewne stereotypy myślę, że troszeczkę się rozwiały i zapraszam Was na kolejną audycję. Do usłyszenia, Monika Bławat.
El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata.